Drodzy Państwo, czas na audycję Szukając Słowa Bożego. To audycja, w której rozważamy czytania przeznaczone na najbliższą niedzielę. Te czytania, które w czasie liturgii eucharystycznej słyszeć będziemy w naszych kościołach. Ta audycja ma nam przybliżyć to Słowo Boże, które będzie czytane. A naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Marek Raszewski, biblista, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, a jednocześnie wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Na początku przyzywajmy Ducha Świętego, by oświecił nasze umysły i nasze serca na pokorne słuchanie słów Słowa Bożego i zachowywanie ich w swoim życiu. Weźmy do ręki Księgę Pisma Świętego. Otwórzmy Pismo Święte na Dziejach Apostolskich, rozdział 2, wersy 14 i od 22 do 28. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersy 14 i od 22 do 28. Następnie czytać będziemy i rozważać psalm 16. Drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 1, wersy od 17 do 21. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział 1, wersy od 17 do 21. I Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, wersy od 13 do 35. 24 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, wersy od 13 do 35.
Jeszcze słychać w naszych uszach dźwięk radosnego Alleluja i uskrzydlone bicie dzwonów obwieszczających po raz kolejny zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, nad ludzkim grzechem i słabością. Każda niedziela jest dla wspólnoty Kościoła szczególnym czasem głoszenia i uobecniania na wzór apostołów tajemnicy paschalnej, misterium zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On, Jezus Chrystus, podobnie jak tym uczniom idącym do Emaus, poprzez wieki towarzyszy swoim uczniom w ich drodze ku Bogu, okazując niezmienną skuteczność Słowa Bożego i sakramentu Eucharystii. Stawiając sobie pytanie, jaką wybrać metodę działań apostolskich, aby świat uwierzył? Otwórzmy pokornie Biblię, ten skarbiec, z którego wydobywa się wciąż rzeczy stare, a jakże nowe i aktualne. To właśnie dzięki Biblii, dzięki jej światłu, zbliżamy się do ołtarza, aby tam znaleźć Boga żywego. To właśnie tu, po wysłuchaniu Słowa Bożego, na Eucharystii, na łamaniu chleba rozpoznajemy Jezusa, który wciąż Pisma nam wyjaśnia i pragnie przyjąć nasze zaproszenie. Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, by ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój. Także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Okres między Wielkanocą a Zielonymi Świętami jest nieprzerwanym świętowaniem tajemnicy paschalnej, przybierającej mocniejszy akcent w każdą niedzielę, którą się uważa za odbicie niedzieli wielkanocnej. Liturgia każdej z nich nie przestaje głosić zmartwychwstania Pana, jednocześnie pogłębiając jego rozmaite aspekty. Dzisiaj, oprócz Ewangelii o uczniach idących do Emaus, która była też tematem rozważania w środę po Wielkiej Nocy, słowo ma święty Piotr, można by powiedzieć pierwszy kaznodzieja zmartwychwstania, który nie tylko słowem, ale i ofiarą z życia zaświadczył, że Chrystus żyje. Święty Piotr, nawiązując do starotestamentalnej tradycji paschalnej, tak zwanej hagadycznej, opowiada, tak jak każdy pobożny Żyd, przy sederze, czyli przy posiłku paschalnym, wielkie dzieła Boga, ale dokonujące i wypełniające się najpełniej w Jezusie z Nazaretu. Ta pierwsza katecheza świętego Piotra ma doniosłe znaczenie dla każdego z nas. Jest ona wciąż aktualna. Samo słowo katecheza, jego grecki odpowiednik, źródłosłów, oznacza krzyk. Doniosłe obwieszczenie, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Nawiązuje ono do starotestamentalnej formuły prorockiej Ko Amar Adonai, to mówi Pan, albo Pan powstał, aby mówić. I drugie słowo to anamneza, które oznacza wspominanie, ale nie w znaczeniu świeckim, ale uobecnianie wciąż na nowo zbawczego dzieła Boga, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I właśnie anamneza jako wspominanie to tak zwane perfectum propheticum, czyli czas przeszły profetyczny, czynność dokonana kiedyś w przeszłości, lecz skutki tej czynności trwają do dziś. To, co dokonało się na krzyżu, to, co dokonało się wcześniej w Wieczerniku i wreszcie to, co zobaczyli uczniowie, pusty grób, to uobecnia się podczas każdej mszy świętej. Dzień Pięćdziesiątnicy, w którym narodził się Kościół, jest naznaczony cudami tak bardzo charakterystycznymi dla atmosfery biblijnej. Cudami bardzo konkretnymi i zdumiewającymi, jednocześnie pełnymi głębokiego sensu biblijnego, symbolicznego. Pięćdziesiątnicę żydowską łączono tradycyjnie z pamiątką otrzymania prawa Bożego na górze Synaj. Teraz zaś znowu ma stąpić Bóg. Już nie po to, aby objawić prawa zapisane na kamiennych tablicach, ale po to, aby umocnić wiernych do niesienia dobrej nowiny o zmartwychwstałym Panu. Dzieje apostolskie przytaczają wątek odważnego przemówienia świętego Piotra w Dzień Zielonych Świąt, gdy oświadcza mężom izraelskim, że ten Jezus, którego skazali na śmierć, prawdziwie zmartwychwstał. Tego męża przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Jak śmierć mogła pochłonąć na zawsze tego, który dokonał tylu niezwykłych czynów, cudów, znaków i wyrwał jej zdobycze, przywracając życie młodzieńcowi z Naim, córce Jaira i Łazarzowi, spoczywającemu w grobie od 4 dni. Jak to możliwe? Piotr ponadto odwołuje się do pism Starego Testamentu, w których teraz już umie odczytać tajemnicze proroctwa o zmartwychwstaniu. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Słowa psalmisty, który ufa, że nie pozostanie więźniem w królestwie umarłych, w otchłani Szeolu, w grobie, stosują się do Jezusa, świętego w całym tego słowa znaczeniu. Ten chociaż umarł, nie oglądał zepsucia swego ciała. Jeśli Piotr w tym przemówieniu rozwija apologię, czyli obronę zmartwychwstania, to w pierwszym swoim liście wyjaśnia znaczenie tajemnicy paschalnej i ukazuje ją wierzącym jako powód, który powinien ich skłonić do świętości życia. Wiecie, że zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez skazy. Świadomość, że zostali wybawieni od wstydu i niewoli grzechu przez krew Syna Bożego, jest według Piotra jednym z potężnych powodów, aby pobudzić ludzi do miłowania Zbawiciela i do życia w taki sposób, aby nie udaremnić Jego męki. Ta drogocenna krew staje się dla Piotra rzeczywistością bardzo konkretną. Wiedział, jak Chrystus wylał ją w czasie męki. Oglądał jej ślady na płótnach znalezionych w grobie. Zobaczył rany zmartwychwstałego, z których wypłynęła krew aż do ostatniej kropli. Mimo całej radości ze zmartwychwstania, Piotr nie zapomniał o najboleśniejszej męce, która je poprzedziła. Bez niej bowiem Jezus nie mógłby zmartwychwstać i nie zbawiłby wciąż upadającego człowieka. I właśnie przez moc Jezusowej krwi ludzie otrzymują dar wiary. Wierzą, że Bóg wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara ich i nadzieja są skierowane ku Bogu. Musimy tutaj pamiętać, że w tekstach nowotestamentalnych słowo pistis, wiara, i elpis, nadzieja, używane są zamiennie, wskazując, że wiara to jednocześnie nadzieja, a nadzieja przepełniona jest wiarą. Czyli można powiedzieć, wieczna nadzieja zmartwychwstania. z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzacie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez skazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Fragment ten jest radosnym przypomnieniem tego, co wydarzyło się w Jerozolimie. List świętego Piotra jest radosnym obwieszczeniem, że Chrystus żyje i jawi się tu jako swoiste wyznanie wiary i pierwsze świadectwo wobec świata żydowskiego i helenistycznego. Wiemy o tym, że dla Greków krzyż jest głupstwem, a dla Żydów zgorszeniem. Dla uczniów Chrystusa ma być zbawieniem. Tak śpiewamy w jednej z prefacji o Krzyżu Świętym. Na drzewie szatan zwyciężył. Na drzewie, krzyżu, szatan został ostatecznie pokonany. Pytamy dziś, gdzie święty Piotr, zwykły grzesznik, zaczerpnął tak głęboką naukę o tajemnicy paschalnej, o tajemnicy zmartwychwstania. Również on, jak uczniowie z Emaus i więcej niż oni, został pouczony przez Jezusa, który, ukazując się jedenastu w wieczór wielkanocny, nie tylko wyjaśniał im pisma, lecz otworzył ich umysł, aby mogli zrozumieć. Tylko łaska Chrystusa, przeżywana w ścisłym obcowaniu z Nim, może przemienić wewnętrznie człowieka i udzielić mu tak mocnej wiary i tak gorącej miłości, by stał się prawdziwym apostołem, czyli posłanym. Tę piękną perspektywę ostatniej wieczerzy, tajemnicę grozy, pustego grobu, ukazuje nam jeden z niemieckich współczesnych malarzy, Keder. Uczniowie na tym obrazie spożywają w ciemnym wieczerniku razem z Jezusem posiłek, czyli seder paschalny. W oddali widać jaśniejące słońce, można by było powiedzieć poranek zmartwychwstania, czyli Jezusowego zwycięstwa. Thank you. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, opowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co przepowiedzieli prorocy. Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając on Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Współczesny człowiek bardzo przypomina uczniów idących do Emaus. Uczniowie są zniechęceni, bo zawiodły ich wszystkie nadzieje, które przed nimi były. Przyszłość, gdy nadeszła, okazała się zupełnie inna, niż się spodziewali. Więc czują się teraz oszukani. Tyle się spodziewali po Jezusie wyzwolenia z okupacji rzymskiej, utarcia nosa pyszałkowatym faryzeuszom, darmowego i sprawnego uzdrawiania, systematycznego rozmnażania chleba, intratnych posad i przywilejów w Jezusowym Królestwie. A tu wszystko wzięło w łeb, bo Jezus dał się ukrzyżować. Nie potrafili się z tym pogodzić, więc uciekali od miejsca swoich zawiedzionych nadziei. Ale Jezus o nich nie zapomniał. Nie pozostawił ich na pastwę rozpaczy. To wcale nie znaczy, że od razu wszystko pozmieniał zgodnie z ich oczekiwaniami. Nie. Rozpoczął od tego, że pomógł im wszystko zrozumieć. Zrozumieć właściwy sens tych wszystkich wydarzeń i zrozumieć, zaakceptować samych siebie. Już samo to zrozumienie napełniło ich otuchą. Prawda faktycznie wyzwala człowieka, przynajmniej ze zniechęcenia i beznadziei. Ale przede wszystkim Chrystus dał im odczuć swoją obecność, że żyje i jest z nimi, że nie zapomniał, że spełnił to, co obiecał, choć może nie w taki sposób, jak oni sobie wyobrażali. Ostatecznie kto wie lepiej, jak to powinno naprawdę być, Bóg czy człowiek? Więc to podobieństwo między nami a uczniami z Emaus w tym właśnie kierunku powinno zmierzać do zrozumienia naszej sytuacji, ale w świetle Bożego Słowa, Bożej prawdy o Jezusowym zwycięstwie. Kto tę prawdę przyjmie przez wiarę, ten odzyska nadzieję, ten zmartwychwstanie. Życie z nadzieją to właśnie to zupełnie inne, to nowe życie. I tego nam właśnie potrzeba. Najpierw zmartwychwstania nadziei, a zresztą przyjdzie w swoim czasie, jeżeli tego zechcemy. Pan Jezus zaprasza nas na dłuższą przechadzkę z Jerozolimy do Emaus i pragnie nam ukazać sens zawiedzionej nadziei. Ludzkie serce pragnie tych lat, które tu na ziemi mogłyby być wypełnione szczęściem. To pragnienie występuje tak w skali indywidualnej, jak i społecznej. Tęsknimy za spokojem, za spokojnym życiem, bez cierpienia, bez trudności, bez problemów, aby wszystko układało się jak chcemy. Niezwykle rzadko można spotkać ludzi, którzy przez kilka czy kilkanaście lat cieszą się takim spokojem. Ma to miejsce częściej u ludzi niewierzących albo słabo wierzących. Natomiast w życiu prawdziwego chrześcijanina takich dłuższych okresów błogiego życia prawie w ogóle nie ma. Najczęściej wtedy, kiedy się już zaczyna realizować pragnienie naszego serca, tak po ludzku, coś się przewraca i wali w gruzy. Stoimy wówczas wobec niespełnionych, niezrealizowanych nadziei. Tak jak ci uczniowie idący do Emaus ze zwieszonymi głowami. Tak samo było w życiu uczniów Chrystusa. Oto byli pewni, że nadchodzi upragniony moment dla ich ojczyzny, dla ukochanego Izraela. Tęsknili do wolności. Czekali, kiedy wreszcie władza namiestnika rzymskiego zostanie zlikwidowana. Kiedy zostaną usunięte garnizony obcego wojska, stacjonujące na ich ojczystej ziemi. Kiedy naród, święty Izrael, samodzielnie zadecyduje o losach swojej przyszłości. To było już tak blisko. Pojawił się Mesjasz, Boży Pomazaniec, Królestwo Mesjańskie, tuż, tuż. Miał wielu uczniów i tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy sympatyków. Jednej nocy wszystko się zawaliło. Mesjasza aresztowano. Najbliżsi uczniowie, sparaliżowani strachem, drżeli za zamkniętymi drzwiami, a reszta nie chciała się w ogóle przyznać do skazańca. Upłynęły już 3 dni, a myśmy się spodziewali. Idą ze zwieszonymi głowami. Dołączył do nich Jezus jako nieznajomy i zaczyna tłumaczyć: te wasze pragnienia o szczęśliwym życiu na ziemi, o stworzeniu wspaniałej społeczności, sprawiedliwej, wolnej, o wielkich perspektywach, to budowanie zamków na piasku. Przecież to nie jest istotne. Wasze pragnienia skoncentrowane tylko na ziemi zawsze będą pragnieniami, które nie zaspokoją serca. Jak powie święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu. Nie o to chodzi, nie o takie skarby należy zabiegać. Trzeba było, by Mesjasz cierpiał. Trzeba było, by został zamordowany. Trzeba było. Jezus ukazuje im, czyli swoim uczniom, sens zawiedzionej nadziei. Oni coraz lepiej w drodze za Jezusem rozumieją. Serca ich pałają radością, ale jeszcze tak w pełni nie odkrywają tej nowej wartości, która nie mieści się im w głowie. Dopiero kiedy Jezus połamał chleb, odmówił błogosławieństwo i rozdał im, poznali go. Wtedy zrozumieli, że faktycznie nie o to chodzi, czy ojczyzna jest wolna, czy nie, czy rządy sprawuje namiestnik rzymski, czy nie, czy obce wojska stają na ich ziemi, czy nie. Człowiek mimo wszystkich ograniczeń doczesnych może być szczęśliwy i wolny. Przecież wartości, które go uszczęśliwiają, są zupełnie innego rodzaju. Wynikają one nie z ziemskiej, ale z niebiańskiej perspektywy. Uczniowie pełni tego autentycznego szczęścia nie kończą nawet wieczerzy, ale tego samego dnia wracają do Jerozolimy, aby spotkać się z tymi, którzy już w tym szczęściu uczestniczą. Widzieliśmy zmartwychwstałego Pana, który Pisma nam wyjaśniał. Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiękniejsze, są zawsze na naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg pragnie nas uszczęśliwić na swoją miarę. Przygotował dla nas dary 1000 razy większe niż te, których pragniemy. Uczniowie, wracając z Emaus, byli w pełni szczęśliwymi ludźmi, lecz nie z powodu realizacji swoich pragnień. Droga do szczęścia nie polega na realizacji naszych pragnień, lecz na realizacji pragnień Boga. To On potrafi nam dać to, co nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek tak długo męczy się na ziemi z samym sobą, jak długo tego wszystkiego nie rozumie. Życie człowieka jest pasmem ciągłych rozczarowań. ciągle buduje swoje zamki na piasku, na lodzie i ciągle ten lód się topi, a plany się rozpływają. Chrystus wzywa nas do przypatrzenia się swojemu życiu. I można powiedzieć, że jest to pasmo różnych rozczarowań. Jesteśmy zawiedzeni. Ileż to nadziei było w nas, kiedy rozpoczynaliśmy studia, kiedy planowaliśmy związek małżeński? Ile nadziei związanych z wychowaniem dziecka, ze zmianą mieszkania, z powrotem do zdrowia? Ileż nadziei? I przychodził moment, kiedy te nasze pragnienia nie zostały zrealizowane. To Bóg pragnie przez te wszystkie klęski ukazać nam skarb, którego mól nie zgryzie, złodziej nie ukradnie i rdza nie zniszczy. Ten skarb jest zbudowany na opoce, a opoką jest zmartwychwstały Chrystus. Najpełniej możemy go poznać przy łamaniu chleba, na Eucharystii. Każde rozczarowanie, każda zawiedziona nadzieja ma niezwykle głęboki sens. Bóg wie, dlaczego nie spełnił naszych pragnień. On chce je spełnić w sposób 1000 razy pełniejszy, doskonalszy i piękniejszy. Przepełnieni spotkaniem z Panem, idącym z uczniami do Emaus i zasłuchani w proroczy głos świętego Piotra, módlmy się słowami starochrześcijańskiej modlitwy. O Chryste, nasza Pascho, ofiarując swoje ciało na krzyżu, a oddając się za nasze zbawienie, stałeś się ołtarzem, żertwą, ofiarą i kapłanem. Dzięki tej tajemnicy ludzkość przejęta radością paschalną weseli się na całej ziemi. O Chryste, Jezu, będąc Bogiem pełnym majestatu, upokorzyłeś się do tego stopnia, że przyjąłeś śmierć na krzyżu, by zbawić ludzi. W odległych wiekach Abraham ukazał Ciebie w swoim synu Izaaku. Lud Mojżesza w baranku wielkanocnym, którego składał w ofierze. Ty jesteś tym, o kim przepowiadali prorocy. Poniesie grzechy wszystkich ludzi, zmarze wszystkie nasze zbrodnie. O czcigodna paschalna uroczystości wśród wszystkich uroczystości, kiedy Ty, Chryste, oddałeś się ludziom aż do śmierci, by zbawić zwykłych niewolników. Błogosławiona Twoja śmierć, bo skruszyła więzy naszej śmierci. Teraz Książę Ciemności został pokonany, a myśmy wybawieni od upadku w przepaść piekielną. Weselmy się i radujmy, ponieważ Ty, o Panie, wprowadziłeś nas na drogę do nieba.
Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w programie Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji włocławskiej, wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Zapraszam teraz do rozmów po tych rozważaniach, które ksiądz doktor wygłosił. Numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, z Polski Południowej końcówka 56, a dla tych spośród Państwa, którzy zechcą zatelefonować do nas z zagranicy, udostępniamy dwa numery 655 23 33 bądź 655 23 66. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryk Szczepietowa. Witam serdecznie księdza doktora, witam ojca Dariusza. Otóż, słuchając tej liturgii słowa, która właśnie będzie w najbliższą niedzielę, widzę tutaj jakby w obu tych dwóch pierwszych czytaniach świętego Piotra, który przemawia, a przez niego przemawia sam właśnie Chrystus. I tak w pierwszym czytaniu dokładnie właśnie widzimy, jak ten początek Kościoła, kiedy tylko rozpoczyna Kościół swoją działalność, bo to właśnie od zesłania Ducha Świętego. A w drugim czytaniu, kiedy właśnie w liście ten sam Piotr, co przemawia tam przed wieczernikiem, przemawia do nas w drugim czytaniu, bo właśnie przez list, jaki pisze. No i wyraźnie w tym liście stwierdza, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. I właśnie zastanawiając się na tym, że głosząc zmartwychwstanie Chrystusa, wykazuje nam Piotr jakby dokładnie, że już Stary Testament to właśnie wydarzenie zbawcze, jakim miało być zmartwychwstanie, zapowiadał. Bo mocno on właśnie podkreśla w tych słowach, co tutaj były tłumaczone przez księdza doktora, że nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. A więc świętemu Twemu napisane jest wielkimi literami. Czyli mamy na myśli, no niemożliwe, żeby Jezus, który jest Bogiem jako święty, uległ temu skażeniu. A z kolei dalej właśnie dokładnie mówi, to Dawid cytuje, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani. I tu, księże doktorze, ciągle mi tu przychodzi na myśl, bo właśnie dokładnie nie możemy jakby zrozumieć nieraz, że Pan Jezus wstąpił do piekieł. To samo właśnie, że tutaj do otchłani wstąpił, gdzie tyle tych dusz sprawiedliwych, a wśród nich właśnie Dawid, oczekiwali już tego zbawienia. No ale dokładnie rozumiemy, nie mogli jednak zmartwychwstać, dokąd to zmartwychwstanie Chrystusa się nie dokonało. I właśnie ciągle tutaj z tym mi się kojarzy, że Pan Jezus jako wstąpił do piekieł, czyli wstąpił do otchłani, gdzie już oczekiwał ten naród wybrany Starego Przymierza i oni mogli już później z Bogiem żyć na wieki, bo podstawą właśnie tego musiało być to dokonanie ofiary Chrystusa, a potwierdzenie tym zmartwychwstaniem. Czyli wstąpił do piekieł, to właśnie to mam na myśli, że nie zostawił duszy mojej w otchłani, tak jak mówi Dawid, co zapowiada, i te zapowiedzi właśnie się sprawdziły. No tyle, ojcze, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Henryku, oddajemy głos księdzu doktorowi.
Bardzo serdecznie dziękuję panu Henrykowi i chciałem tylko tutaj dodać, że właśnie Szeol to otchłań, grób, ale nie w naszym rozumieniu. Szeol to miejsce przebywania człowieka w takim stanie zastygłym, natomiast Jezus właśnie wstępuje do otchłani, aby wybawić tych, którzy są sprawiedliwymi, czyli właśnie tzadekim, czyli sprawiedliwymi w Starym Testamencie, aby ich wybawić. I to ojcowie Kościoła to rozumieli jako tak zwane katabazis i anabazis, czyli wstąpienie i potem wstąpienie do nieba. Jezus wielokrotnie swoim uczniom mówi, że jeszcze nie wstąpiłem do swojego Ojca. Prawda? Jest to szczególnie w tym okresie paschalnym, początkowym, w pierwszym tygodniu, te spotkania Jezusa z Marią Magdaleną, z uczniami zamkniętymi, to właśnie rozmowa, te rozmowy właśnie związane były z tym, że Jezus oznajmiał uczniom, jeszcze nie wstąpiłem do swojego Ojca. A wstąpić, to Jezus wstąpił najpierw na ziemię, a potem poprzez fakt swojej śmierci jeszcze wstąpił do otchłani, aby wybawić tych, którzy byli w otchłani, a byli sprawiedliwi. Czyli tak jak pan powiedział, chodzi tu o sprawiedliwych Starego Testamentu.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można mówić?
Bardzo proszę, pani imię?
Maria.
Proszę bardzo, pani Mario.
Ja chciałam tak powiedzieć odnośnie tych dzisiejszych, znaczy na niedzielę tych czytań, jakże one mi się skojarzyły z takim fundamentem naszej wiary. Wiara, nadzieja i miłość. Miłość Jezusa Chrystusa, która zaprowadziła Go na krzyż. I ta wiara połączona z nadzieją Tak jak ksiądz doktor mówił, wiara, nadzieja, nadzieja, wiara, które prowadzą do Boga, a łączy to miłość, miłość Chrystusa. I to mi się tak też odnosi do listu do Koryntian, tylko hymnu o miłości, że są trzy, wiara, nadzieja i miłość, ale z nich największa jest miłość. Bo gdyby nie było tej miłości Jezusa Chrystusa do nas grzeszników, to nie byłoby Jego śmierci na krzyżu, nie byłoby naszego zbawienia. I te trzy elementy, wiara, nadzieja i miłość, są ciągle żywe, są ciągle w nas i dla nas. One są ciągle uaktualniane w każdej Eucharystii. Bo każda Eucharystia to jest ta siła, to jest ta moc, to jest ta miłość, to jest wiara, to jest nadzieja, to jest przemiana serc naszych i to jest hymn uwielbienia Boga za to, że możemy Go codziennie, że możemy codziennie się Nim karmić, że możemy codziennie stawać z pokorą, wielbiąc Go, prosząc i dziękować. I tak mam jeszcze jedno skojarzenie, no przepraszam, że może tak trochę to będzie tak do ojczyzny naszej, ale właśnie kiedy Pan Jezus mówi do nich o nieskorzej, że nie wierzą, że po prostu nie widzą, że takie mają zatwardziałość serc, że przecież tak się miało spełnić, że ich ufność w tego Mesjasza to szła właśnie tak w takiej linii, po ziemskiej linii, że będą wolni, że wyjdą z tego ucisku, że będą, że już im się rysowała nadzieja, taka nadzieja właśnie ludzka. A Pan Bóg miał inne plany. I właśnie nam się też przez moment zarysowała taka nadzieja nowej ojczyzny, taka nadzieja nowego naszego bytowania w ojczyźnie. Ale Pan Bóg nam pokazuje, że mamy się oprzeć na Nim, że mamy się oprzeć na Bogu, że mamy wzmocnić naszą wiarę, że mamy klękać na Eucharystii, że mamy wołać do Boga, co Bóg od nas i jakie ma plany wobec nas, wobec naszej ojczyzny i wobec nas wszystkich, którzy tworzymy tą jedną wspólnotę, jaką jest ojczyzna, nasza Polska. I w takim aspekcie tego przeżywania trzeciej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, to jest też wielki znak. Myśmy dostali ten znak. I nam się też wydawało, że ta wielka postać naszego rodaka będzie też tak trwała z roku na rok. Jeszcze długo będziemy się cieszyć, będziemy wiwatować. I cieszyliśmy się, ale czy mieliśmy otwarte ucho na to, co mówił do nas właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II? Kiedy on poruszał nasze sumienia w Skoczowie, kiedy wzywał Ducha Świętego, kiedy wzywał do modlitwy, kiedy rozpatrywał dekalog i wszystkie błogosławieństwa. Co myśmy z tym zrobili? I teraz mamy tylko jedno wyjście. Każdy, ja przede wszystkim. Wiara, nadzieja i miłość. To jest ten fundament, który prowadzi nas do celu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Mario. Księże doktorze, czy coś do tego telefonu? Księże doktorze?
Dobrze. Jeżeli chodzi o ten tekst, który ma dotyczyć właśnie Jezusa, który jest dla nas jedyną nadzieją, jedyną miłością i nadaje właściwy sens i wartość naszemu życiu, to tak. Tylko chciałbym też Pani Marii powiedzieć, że mi przede wszystkim chodziło o to, że w Nowym Testamencie, w pismach Nowego Testamentu, słowo pistis, wiara, i elpis, nadzieja, są używane zamiennie. Natomiast nie powiedziałem, że miłość jest mniej ważna, ona jest najważniejsza. Są właśnie te trzy, wiara, nadzieja, miłość. Z nich największa jest miłość, jak powie święty Paweł Apostoł. Dziękuję bardzo.
Kolejny telefon zatem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Jeszcze Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy Pani Barbaro.
W Pieśni nad Pieśniami są słowa, bo jak śmierć potężna jest miłość. Bóg Ojciec w Jezusie i przez Jezusa pokazał nam, że miłość jest potężniejsza niż śmierć, że przekracza jej bramy, zwycięża ją. I życzę, żeby opromieniała nasze życie i ścieżki, którymi idziemy za Nim, do Niego i z Nim, chociaż Go tak często nie rozpoznajemy, jak ci uczniowie idący do Emaus. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Radio Maryja, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna. Szukając Słowa Bożego, nasunęły mi się takie wnioski. Święty Piotr powiedział, ukrzyżowaliście Chrystusa rękami pogan, ale Bóg wskrzesił Go, bo niemożliwe było, aby śmierć zapanowała nad Nim. Tą wypowiedzią podkreślił, że Chrystus był Bogiem. Naszą wiarę bardzo wzmacnia fakt, że po zmartwychwstaniu Chrystusa nastąpiła eksplozja wiary. Nikt z apostołów nie wyparł się swojej wiary, a 11 z nich przyjęło męczeńską śmierć, łącznie z Piotrem, który przecież przed zmartwychwstaniem 3 razy zaparł się Chrystusa. Podobnie z apostołami zginęło 1000 chrześcijan również męczeńską śmiercią. To jest wielkim świadectwem działającym dzisiaj na naszą wyobraźnię. Nikt by nie oddał swego życia, gdyby nie był przekonany, że Chrystus był Bogiem. Słowa Chrystusa w drodze do Emaus są jakby adresowane do dzisiejszych niedowiarków. Chrystus przypomniał swoim uczniom, co jest o Nim napisane w prawie Mojżesza i w psalmach proroków. Okazuje się, że wszystko, co Chrystusa Boga spotkało, prorocy wcześniej to przewidzieli i opisali. I mnie się wydaje, po prostu uważam, że bardzo katolikom by pomogło i wzmocniło wiarę, aby wszystkie te proroctwa Starego Testamentu zostały zebrane w całość i wydane w formie książki. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Czy ksiądz doktor do tego telefonu? Jakiś komentarz?
Myślę, że jeżeli chodzi o teksty proroctw odnoszących się do narodzin Jezusa, do Jego męki, do Jego śmierci i wreszcie do zmartwychwstania, że nie może ulec skażeniu ten, który jest świętym, właściwie po trzykroć świętym. Uważam, że te teksty nie mogą być zebrane w jakąś jedną całość, bo Biblia jest księgą ksiąg i nie należy jej poprawiać. Można najwyżej dokonywać pewnych komentarzy, które są jednak marginaliami. Natomiast sama Biblia, która poprzez fakt przyjścia Jezusa na świat, Jego zbawczej śmierci, stała się księgą żywą. To znaczy, ma ona być nie tylko literą, która jest zapisana na papierze, pergaminie czy papirusie, ale ma być przede wszystkim zapisana w naszym sercu.
Słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jan z Zachodu.
Szczęść Boże, Panie Janie.
Czy ja już jestem na antenie?
Tak jest, proszę bardzo.
I ja mam takie trochę inne, jakby to powiedzieć, myśli w ostatnim czasie. Tak jak powiedziałem, jestem z Zachodu i po prostu widzę, co się dzieje z islamem. Nasza religia jest religią piękną i pełną, co znowu podkreśliła dzisiejsza katecheza. Ale teraz tak, dlaczego tak mało podkreśla się, że to od nas zależy, jakie w sumie będzie chrześcijaństwo. Religia wymaga wysiłku, każda. Ale tak, jak ja widzę tych moich sąsiadów muzułmanów, że oni idą do meczetu, że oni się modlą, ja się zastanawiam, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim. A teraz jeszcze następna rzecz. Ile do tak zwanych czepiających się, w cudzysłowie, słów Ewangelii, czy rozważających, co nieistotne, czy też interpretujących po swojemu Ewangelii, dostaje się na Ewangelię. czasami miałaś po prostu w jedno uszy, jak was słyszę. Znaczy nie was, tylko po prostu pewnych słuchaczy, którzy po prostu robią pewne nadinterpretacje, po prostu coś po swojemu opowiadają. A praktycznie rzecz biorąc, jest to, co też jakoś dziwnie udało mi się też do ojca dodzwonić, chyba tydzień temu, jak ojciec mówił o łasce. Wszystko, nawet to zrozumienie tej Ewangelii, czyli Słowa Bożego, czy dzisiejszej katechezy, zależy też od tego, jak rozumiem łaskę Bożą. I tak jak powiedziałem, religia nasza jest religią piękną i pełną i to się za mało po prostu podkreśla. A jak dostają się autentyczni ludzie na antenę, znaczy się na przykład ksiądz Bazanik, to ja wiem, że to jest człowiek wiary, to ja wiem, że on po prostu swoim przykładem, swoim życiem pokazuje, jakie jest chrześcijaństwo. I ja powiem szczerze, że to dla mnie jest najlepsza katecheza, jego życie. I wtedy już nie potrzebuję żadnych dodatkowych rozważań, bo po prostu widzę, że jeszcze są ludzie, którzy wierzą w Boga. I już na koniec jeszcze powiem o tych moich właśnie muzułmanach, sąsiadach. Po prostu nie dość tego, że oni chodzą do kościoła, ale oni są radykalni w swojej wierze. I w chwili obecnej, co mnie właśnie ruszyło w ostatnich dniach, to, że ich jest już 19%, nawet 17% chrześcijan czy katolików. To jest po prostu, to nie powiem, że to jest przerażające, ale to po prostu, tak jak powiedział pan, który się przedstawia, pan ze Środkowej Polski, jak on kiedyś w Warszawie był, to od nas zależy. Od naszej postawy. I właśnie tak jak powiedziałem tydzień temu, po prostu wielu słuchaczy powinno się zastanowić w momencie, kiedy dzwoni na antenę i naprawdę opowiada głupoty. Po prostu opowiada głupoty. Także niech oni przed zadzwonieniem po prostu uderzą się w serce i po prostu powiedzą, czy ja kocham Boga, czy ja kocham bliźniego, czy ja po prostu wypełniam rzeczywiście jak chrześcijanie wszystko, a potem niech się po prostu wypowiadają w jakiś sposób. Mam nadzieję, że ja też, jakby to powiedzieć, no bo ja też teraz troszkę za bardzo może autorytatywnie mówię, ale staram się po prostu w ostatnim czasie już chyba mojego życia po prostu przestrzegać, ale nie jak faryzeusz tego, co jest w Piśmie Świętym zawarte. Jeszcze może, jeżeli ktoś pozwoli, to po prostu tylko dwa słowa ze słowa wśród nas. Kiedy przedstawiasz Panu swoje problemy, czyń to z wiarą. W chwili, kiedy wyznajesz, może jest to niemożliwe dla mnie, ale nie dla Boga, otwierasz drzwi nieskończonej Bożej mocy. Wierz i ufaj. Kto wie, w jaki sposób Pan rozmnoży w cudzysłowie chleb w Twoich rękach, bo dzisiaj była mowa o cudzie rozmnożenia. Ojcze, jak troskliwie z nami się nami opiekujesz, przynoszę Ci moje nadzieje i plany, moje niedoskonałe pomysły, moje skromne talenty i zasoby. Pokaż mi, w jaki sposób mam współpracować z Tobą w karmieniu Twego ludu. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Janie za ten głos, z Panem Bogiem. Kolejny telefon, proszę bardzo. Halo?
Tak.
Trzeba przyciszyć radio i wtedy będziemy mogli rozmawiać.
Już. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To Maria z południa.
Bardzo mi miło.
Co ja chciałam powiedzieć? Że to jest wszystko prawda. To jest wielka, wielka i łaska Boża i nasze po prostu nasza reakcja na ten taki delikatny, ale jednak nieustępliwy przez jakiś czas, wzywający. I następuje to naprawdę wielkie nawrócenie. Ale to już jest jak picie ze źródła. To trudno ogarnąć, to jest po prostu codzienne, mimo codzienne jakieś inne światło czy inne jakieś nasycenie, mimo że równocześnie towarzyszy krzyż i to wielki krzyż, jak śmierć bliskich, z tym, że tak dziwnie na przykład jak na pogrzebie ja nie potrafię płakać, tylko taka jest mocna właśnie ta nadzieja na nie, nic więcej nie będę mówić. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Mario. Szczęść Boże. Księże doktorze, czas już pomału dobiega końca, zatem może warto podsumować rozmowy po rozważaniach.
Ja jedynie chciałbym odpowiedzieć jeszcze na sugestie pana Jana. Należy zawsze pamiętać, że wiara jest szczególną łaską i należy ją ciągle pielęgnować, ciągle wstając ze snu, kiedy budzę się do życia, aby pracować, aby modlić się. Uświadamiam sobie, że noszę tę wiarę właśnie od chwili Chrztu Świętego. Jak powie święty Paweł Apostoł, właśnie w naczyniach glinianych, które przecież tak łatwo można upuścić i stłuc i po prostu zmarnować, ale można też przez całe życie przenieść ten gliniany dzban wiary. Ale jednocześnie chciałbym, korzystając z uprzejmości ojców prowadzących Radio Maryja, chciałbym pozdrowić drogiego księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. Mojego proboszcza, księdza prałata Stefana Spychalskiego, moich kochanych rodziców, siostrę, kapłanów diecezji włocławskiej, członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II z Nieszawy i Lubienia Kujawskiego. Pozdrawiam wszystkich moich chorych z Lubienia, których dziś odwiedziłem z okazji pierwszego piątku miesiąca, przyjaciół z Turku, przede wszystkim panią Lidię Zapędowską, która mimo, że jest osobą niewidomą, oczyma wiary, widzi Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem samym. Jeszcze raz za wszystko serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję za przybycie do studia. Proszę Państwa, dzisiejsze rozważania w ramach audycji Szukając Słowa Bożego poprowadził dla nas ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej i wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.